Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Zaczynam od niespodzianki, tak się zmienił świetlik, troszkę posiwiał, troszkę mu włosów wyrosło, ale tak serio, Krzysztof Jabłonka,
witam serdecznie
gościem, a świetlik złotony niemocą leży w domu z gorączką. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, ale przy okazji przede mną nowe wyzwanie, aczkolwiek z Krzysztofem znamy się już od pewnego czasu, potrafimy się
i wymieniamy zdania
elegancko kłócić i będą mieli Państwo być może jakiś przedsmak tych spraw. Mamy, proszę Państwa, bardzo dużo spraw, ale postanowiłem je przykroić do Twoich specjalności, ponieważ jeżeli, nie sądzę, żeby ktokolwiek ze słuchaczy Radia Wnet nie wiedział, kolega Jabłonka jest specjalistą spraw rosyjskich. Jeżeli mam jakieś problemy...
Znaczy, z racji dyplomatycznej służby, tak, tu ci przyznaję rację.
Poza tym,
natomiast wszyscy jesteśmy specjaliści od Rosji.
No tak, to pokoleniowo, prenatalnie, wszystko razem, ale weź pod uwagę, że w historii świata to właśnie amatorzy robili, bo przecież nie słyszałem, żeby Daimler z Benzem zdawali egzamin na prawo jazdy.
No właśnie.
Albo rozumiesz, bracia Wright chodzili na kurs pilotażu. Formalnie byli nielegalnie, unosili się w powietrze, bo nie mieli żadnej.
Chyba pieczącą. Mieli kartę rowerową.
Może mieli kartę. Aczkolwiek rower był bardzo późnym wynalazkiem, ponieważ...
No ale to XIX wiek, a oni z roweru zrobili samolot.
A wiesz, dlaczego roweru nie można było wyprodukować wcześniej, mimo że technika była... Po prostu nie było tego ogrodnika, który z szlaucha ogrodowego zrobił oponę.
A no tak.
I po prostu...
No bo były drewniane obręcze i bardzo fatalnie się tam...
Nikt by na tym nie ujechał, a po piasku to się nie dało. Ale słuchajcie, przejdźmy do tych ważnych spraw, ponieważ powiedziałem, że jesteś specjalistą spraw rosyjskich. Powiem szczerze, że dla mojej duszy to nie jest przyjemne, ale jednak zabrzmiało dość efektownie wiadomość, że Bioskwa płonie i że są naloty na Petersburg. Oczywiście charakter tej wojny, przynajmniej od strony ukraińskiej, jest taki, że to nie są naloty jak na Drezno.
Tak, tylko dywanowe.
Dywanowe, gdzie giną setki tysięcy ludzi. Czy w Hamburgu jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o ilość ofiar ludzkich. Gorszy. Natomiast tam są oczywiście ataki punktowe na centra logistyczne, czasem na obiekty wojskowe. W każdym razie jest to zdumiewające. Czwarty rok wojny. Wojna trwa już dłużej niż pierwsza wojna światowa, a według rachuby rosyjskiej dłużej niż druga.
Ojczyźniana.
Więc jest to pewien fenomen. I w związku z tym mam do ciebie pytanie jako znawcy z tego kierunku. Ja powiem szczerze, że ostatni raz w Moskwie byłem w 69 roku. Jak to wpływa na kondycję myślową, emocjonalną szarych Rosjan?
To takim właściwie obraziłaby się moja teściowa, gdybym ją nazwał Rosjanką. Ona jest rodowitą, 100% Tatarką i się tego trzyma. I reprezentuje ten inny rodzaj Rosjan. Nie wiem, czy wiesz, ale jest różnica między Rosjaninem a Rosjaninem.
Nie wiedziałem, ale domyślam się.
Domyślasz się. Po prostu dla nas jest to jedno i to samo. Rosjanin to naród, a tam nie. Tam jest obywatel całej federacji. Tak jak Amerykanin. Może być Indianin, może być Murzyn, może być nie wiem co tam. No Murzyn już nie może.
Złamałeś kilka zasad podsprawności.
Ale Indianie jeszcze są chyba jeszcze pozytywni. Tak.
Ale Eskimos już nie. No dobra.
Masz rację. Eskimos jest już Inuito i tak dalej. Natomiast problem jest w czym innym, że jest potężna opozycja między właśnie tymi nie Rosjanami,
których w większej liczbie biorą na front niż
otóż to.
Niż Rosjan. A
przede wszystkim, znaczy wśród samych Rosjan jest też ogromny rozdźwięk i to dowodzi, że jest to państwo rosyjskie, ale z narodem, ja myślę, że to z tego będzie kilkanaście narodów. Dlaczego? Dlatego, że regiony się tam potrafią zorganizować tak jak naród. Na przykład Sybiracy o Moskalach mówią oni. To nie my, to są oni.
Czyli odwrotny proces niż w krajach zachodu, do których my się zaliczamy, gdzie rzeczywiście z mozaiki odmienności w którymś momencie za sprawą króla lub jak u nas za sprawą klasy politycznej powstały bardzo jednolite, unitarne narody.
Tak, no nas przede wszystkim chyba zaborcy sprasowali, aczkolwiek
mogli nas podzielić.
Tak, próbując nas podzielić, ale XIX wiek wszystkim kultura wypracowała ogromny. Tutaj kto się przyłączył do kultury polskiej, stawał się Polakiem.
Dobrze, ale wróćmy, bo mówisz o tych ale poglądach.
To jest opozycja do Rosjan. Tak, tak. Natomiast w Rosji ten proces nie zaszedł. To trochę przypomina Anglię, gdzie bardzo trudno Anglika znaleźć, wszyscy są Brytyjczycy. Natomiast w Rosji jest ogromny, właściwie już nawet na trzy części podział, obserwuję. Pierwsze to już zarysowaliśmy. Ci, którzy nie są Rosjanami, którzy są Tatarami, kimkolwiek innym, ale również są z tych narodów, które mają ojczyznę poza Rosją. No jak Polacy, jak Niemcy, jak inni. Oni inaczej funkcjonują w tym układzie.
Ale również też stare kultury typu na przykład Tatarzy.
No Tatarzy są wewnętrzni. To jest to jądro całe. Baszkirowie. Tam są właśnie dwie takie potężne grupy. Turska czy Tiurańska. Zaczynająca się od Czuwaszów przez Tatarów aż tam daleko na... I druga grupa ugrofińska. To od Karelii i północną częścią aż do Kamczatki.
Komi, Permiacy, no to tak.
O, tak, tak. To bardzo słusznie. Tam Hantymansowie to jedyni krewni Węgrów, ale to tak, tutaj moi słuchacze z Uciśnionych Narodów, to już na pamięć pamiętam.
Dobra, ale błagam,
przez 77.
Nie schodźmy z tematu.
I teraz masz trzecią grupę. Trzecią grupę uprzywilejowaną to są Maskali i Pitiercy. Czyli Petersburg chroniony, stamtąd się nie bierze młodych do wojska, i Moskwa, przynajmniej jej
nie mówiąc o tym, że
część.
Jest lepsze zaopatrzenie, a do niedawna uważano, że nawet jak zbombardują powiedzmy sobie Rosów, to nic się nie dzieje. Natomiast Moskwa i Petersburg miały być nienaruszalne.
Tak, to są dwoje oczu jednej Rosji. Tak. I to miało być tak chronione jak Berlin w 1940 roku. I nagle nalot na to pokazuje, że Rosja jest tak samo bezbronna wobec tak ostrych nalotów jak Kijów.
Nie mówiąc o bezbronna wobec takich technik, bo powiedzmy sobie, gdyby Ukraina wysłała te stare postsowieckie migi, to one by pewnie nie uleciały dalej niż 200 kilometrów. Natomiast te zmieniające się techniki dronowe,
tak,
rakietowe...
Oczywiście tych dronów można przecież wysłać dowolną ilość.
Zabraknie po prostu tych wabików, czy jakichś innych elementów. Więc, ale teraz ciągnę do konkluzji. Sam podsuwam tę konkluzję w nazewnictwie. Musi być sytuacja skomplikowana, że użyję eufemizmu, skoro Rosja zdecydowała się odstąpić od terminu operacja. Wojskowa, operacja specjalna i użyć słowa wojna. Oczywiście nie z Ukrainą, tylko z całą zjednoczoną Europą, która tą zbudowaną faszystowską...
wrogą Ameryką i całym w ogóle atlantyckim światem.
No ale mówię, czy to oznacza, że jesteśmy bliżej końca wojny, czy dalej?
Widzisz, wojna jest w ręku tych, co ją wywołują i w ręku Pana Boga. Dla nas wierzących. Problem jest taki, że gdyby wojna mogła, to już by wybuchła. Skoro nie wybucha, znaczy
ale nie,
ja mówię
teraz o wojnie tej jednak lokalnej, że po prostu jesteśmy bliżej końca wojny. Bo,
o końcu wojny mówię, o końcu wojny. Nie jesteśmy bliżej. Rosja tej wojny przegrać nie może, dlatego że Rosja to Putin. A Putin w momencie przegrania daje głowę, jak car Mikołaj.
Tak, ale zdajesz sobie sprawę, że powiedziałeś, że wojny kończą ci, którzy je zaczynają. Niekoniecznie, ponieważ pierwsza wojna światowa skończyła się końcem wszystkich stron, ponieważ zgładzili cara, wypędzili Kajzera, a również na wygnanie poszedł Karol, następca Franciszka Józefa.
No już nie wspomnę o sułtanie, Konstantynopolu, który został przeklęty. Konstantynopol.
Tak, więc słuchaj, mnie się wydaje, byśmy liczyli, że koniec wojny wyniknie z spraw technicznych. Okazało się, że ten kryzys, Rosja naciskając pasa, wprowadzając własne technologie, kradnąc je i tak dalej, ona go przetrwała.
Jakim
straszliwym kosztem, ale ma masę. Ja myślę o końcu wojny politycznym, I dlaczego? Dlaczego tak uważam? Bo po pierwsze, hucznie zapowiadana operacja letnia się nie rozpoczęła, a jeśli się rozpoczęła, to nikt jej nie zauważył. W związku z tym kolejne...
Bezobjawowo.
Tak, kolejne przegrane. Gdzieś, niektórzy mówią, około miliona trupów, którzy nie wrócili do domów i nie ważę, że w Baszkili. Gdzieś w każdym razie w granicach... Tak, czy w Buriacji, czy gdzieś indziej. Więc to jest kolejna sprawa. I coś musi być powodem, bo tutaj chcę przejść do kolejnego tematu, coś musi być powodem, że Ukraińcy schardzieli. Bo na pewno, przynajmniej Zełenski, nie zachowuje się tak, jak przywódca kraju przegranego. Ponieważ gdyby on miał rzeczywiście ten nóż na gardle, to nie sądzę, żeby rozdawał dywizjom czy oddziałom imię UPA czy Bandery. No,
imię UPA to jest już wisienka na torcie, na zgniłym torcie, tak. Dodam, który wreszcie pękł. Ja uważam, że to nawet jest dobre zjawisko, że się tak stało, bo wcześniej trudno było Ukraińcom wytykać, no bo to jest prywatne sprawy, no tam ktoś sobie gdzieś postawił w Krzemieńcu przed liceum Krzemienieckim, no bardzo mnie raził pomnik Bandery, zważywszy, że tam mój dziadek uczył właśnie Ukraińców zgody z Polakami, no a tu proszę taka...
Tak, ale widzisz, ale ja ci odpowiem innym argumentem, chociaż moi followersi pewnie mnie nie znienawidzą, że dla mnie czymś, co mnie właśnie pokrzepiło, była ulica, nazwy nie pomnę, w Drohobyczu, która zaczynała się pomnikiem Bandery, ale kończyła pomnikiem Jana Pawła.
Tak, tak. I tu widać, że się tym za bardzo nie należy przejmować. Ukraińcy zresztą do dzisiaj, chociaż już się poszerzyła bardzo baza, jednak pojęciowa...
Mają bohaterów, których przedtem nie mieli.
Nie. Mieli, no przecież chociażby Sachajdaczny, no fantastyczny, świetnie. Oczywiście on kasuje kult wręcz Chmielnickiego. Oczywiście Ruscy nastawiali tego Chmielnickiego, gdzie popadło, wszędzie i wszystkim, wmawiając im, jak on to właśnie pańską Polskę pogonił i tak dalej. Chociaż sam
będąc Polakiem,
Tak. To jest jakby tło całości. Natomiast tutaj istota rzeczy tkwi w czym innym. Ukraina przeskoczyła Polskę, bo dostała obietnice niemieckie. To Niemcom solą w oku była rozwijająca się Polska. I postanowili na nią znaleźć bat w postaci Ukrainy. I powrócił stary system.
Tyle, że podmiotem już nie jest Rosja, Rosja imperialna Romanowych, tylko, czy nawet komunistyczna, tylko właśnie...
Ale drogi Marcinie, a w XVII wieku przecież cesarz wysyłał sztandary kozakom, buntując ich przeciw Rzeczypospolitej. Też tak było. W 1806
przecież. A Austriacy, którzy odpuszczali i wspierali ruch narodowy ukraiński. Też to nie było z miłości do
Ukrainy, tylko do nienawiści. Znaczy, to miało być antidotum na rozbuchanych Polaków. No i w chwili, kiedy Polacy wybrali pełną niepodległość i pozbyli się macochy Austrii, no to wypuszczono na nas Ukraińców we Lwowie. Gdzie, gdyby nie doszło do przejęcia Lwowa w 18 roku właśnie z ręki Austriaków, to byśmy się z Ukraińcami dogadali. Oni by wiedzieli, że nie są w stanie we Lwowie. No bo tam prawie ich nie było. No. Tym bardziej, że oni obcymi wojskami ten Lwów najechali.
Mimo o tym, że oni byli gdzieś w połowie spolonizowani, przychodzili do szkół z językiem polskim.
Tak, i by tą Ukrainę zyskali inną drogą. Tymczasem oni zostali pchnięci na drogę antypolską właśnie przez Austrię. To była ostatnia zemsta Austrii na nas, że myśmy nie chcieli przy Austrii wytrwać. I to się rozszerzyło. Pamiętajmy, że Praga była takim, jakby to powiedzieć, jątrzącym
antypolskim,
tak. Bardzo, Praga zresztą wspierała Litwę również. Wszystko, co antypolskie, aż do momentu, kiedy się za łeb złapała, że właściwie Niemcy jej zagrażają bardziej. Praga traktowała Polskę jako przejściowe państwo, nie zdając sobie sprawy, że na Polsce stoi.
No więc tu się możemy rzeczywiście zgodzić, że mamy problem pewien, właśnie wynikający stąd, że... dość wąsko ci Ukraińcy pojmują tę geopolitykę. Co więcej, wierzą Niemcom, a ja nie pamiętam, czy ktoś, kto wierzy Niemcom
dobrze na to wyszedł. No my to już wiemy. Oni będą się... Znaczy, kto nie odrobił lekcji historii, ten musi ją powtórzyć.
Normalne. Zresztą u nas też lekcja historii by się przydała, ponieważ przy okazji Orła Białego przypomniano, że odznaczonym orderem Orła Białego był również Jan Kołodyński, czyli Iwan Mazepa. Tak. I przy okazji wylano potok pomyj u nas na Mazepę, którego ja będę bronił. Ponieważ uważam, że w sytuacji beznadziejnej, bo to jest jeden z największych przywódców ukraińskich, bo to...
Ale uratował honor Ukrainy.
Ale nie tylko to, że uratował honor. Po pierwsze, bardzo długo, współpracując z Piotrem I, jak gdyby bronił podmiotowości, przynajmniej tej części Ukrainy, która mu podlegała. W sytuacji, kiedy pojawiła się najmniejsza iskierka nadziei, zmienił front, stanął z Leszczyńskim i z Karolem XII przeciwko Rosji. No i gdyby wygrał pod Połtawą, to Ukraina do dziś dnia byłaby niepodległym państwem.
Znaczy byłaby trzecim członem Rzeczpospolitej. Może dlatego, że wznowiono wtedy, pamiętaj, za Leszczyńskiego i Mazepy, wznowiono Unię Hadziacką.
No tak.
Mało to o tym
to jest kolejny bohater.
Ja się dość późno dowiedziałem
o tym. Kolejny bohater, czyli Wychowski, który się nadał. Również u nas przez Sienkiewicza ma złą prasę Iwan Bohun.
Ale autentyczny.
Autentyczny, bo nasz był Jurbo. Tak. Natomiast autentyczny Iwan Bohun był może nie polonofilem, ale był zaciętym rusofobem. To on wiedział, w odróżnieniu od Chmielnickiego, że to jest śmiertelne niebezpieczeństwo.
To jest bardziej śmiertelne niż Rzeczpospolita, w której zawsze kozaczyzna miała jednak jakieś prawa.
Tak, trochę za mało, bo gdyby uznali ją za szlachtę, byłoby prawdopodobnie
tylko pomyłka w czym jest? Przeciwnikiem kozaczyzny nie byli Polacy. Przeciwnikiem kozaczyzny byli magnaci.
Można powiedzieć,
ruskiego rodu.
Wynarodowieni Rusini.
I oni nawet nie byli wynarodowieni. Jarema Wiśniowiecki się czuł Rusinem. Mówił po polsku.
No ale wyznawał katolicyzm. Wiesz,
ale katolicyzm nie zmienia narodowości. On się czuł Rusinem, bo to była jego ziemia.
Mi się wydaje, że dość dużo. To jest katolicyzm, to jest oznaczał przynależeć trochę do innej wspólnoty.
Do innej cywilizacji, masz rację, ale tu akurat cała baza Rusinów, ogromna, zmieściła się, że tak powiem, w tym. Oni reprezentowali jeszcze wtedy Ruś. Dopiero później, właściwie najbardziej polonizuje Ukrainę i Litwę XIX wiek, kiedy Polski nie ma. Dlaczego? Bo to był opór przeciwko Moskwie. I wielu ludzi się określało potem jako Polakami. Potrzebna była nowa generacja Dragomanowych.
No tak, ale jeszcze weź pod uwagę, że...
Ukrainki i innych.
Tak, ale weź pod uwagę, że i Ukraina, a jeżeli chodzi o Wielkie Księstwo Litewskie, szczególnie Białoruś, trochę mniej Litwa, bierze udział w naszych powstaniach.
Oczywiście.
W listopadowym.
Powstania są nasze wspólne.
Tak. I są w tych wolnych krajach obchodzone.
I są coraz bardziej przypominane i obchodzone.
Na pociechę muszę powiedzieć, że...
Litwa sobie przypomniała 3 maja, słuchaj.
Tak. Nie, no oczywiście.
Słusznie.
Litwa oczywiście musi pokonać fobię, bo Jagiellonowie na tronie Rzeczypospolitej, ale nie tylko Rzeczypospolitej, bo również na Bałkanach,
Węgry,
Czechy i tak dalej, to był maksymalny, to był sukces tej dynastii, sukces, która zresztą nie była litewska, tylko ruska. Bo...
Znaczy ona była i taka, i taka.
No ale tak, ale nie mówili po litewsku.
Jagiełło z Witoldem rozmawiał po litewsku. Tak. Mamy na to zapisy w Łódzku.
Ale,
żeby mnie nie zrozumieli.
Ale mieli matki rusinki
i tak oczywiście.
Dalej, i tak dalej. I to przecież to nie była konwersja z pełnego pogaństwa na katolicy, tylko to była konwersja w większości wypadków z prawosławia.
Ale to później. Katolicy dostali ogromne przywileje i wiele rodów przechodziło. Natomiast Jagiełło wprowadził konwersję z pogaństwa.
Ale pogaństwo to takie prawdziwe, to było na Żmudzi.
Żmudź ochrzczono nieco później.
Tak, ale weź pod uwagę, że przecież tak.
Ale Augsztota z Litawą była ochrzczona.
Była ochrzczona wraz z całym imperium Rurykowiczów w XI wieku, X-XI wieku.
No tak, ale to był konflikt tam, dlatego że część stanęła po stronie prawosławia i ci zostali prawosławni. Do XVII wieku. W XVII wieku.
Dobrze, ale uciekliśmy.
A teraz przyjdźmy ale to żyje nadal na tych terenach. Zobaczmy, patrioci białoruscy przyjmują grekokatolicyzm. Ten obrządek, ta bizantyńska forma, ale treść ma być niepodległa, a niepodległość daje tylko na razie katolicyzm. Inaczej się jest carosławnym, czyli putinosławnym.
Znaczy ja czekam na ten moment, nie wiem, czy on kiedykolwiek nadejdzie, przejścia na alfabet europejski. To Ukraina była już blisko około 19-20 roku. Nawet znaczki pocztowe gdzieś mam w kolekcji, które były...
Ale one mają jedno i drugie.
Tak.
Natomiast, co jest ciekawe, już w obecnej rewolucji, tak, po 1991 roku, zobacz, że niektóre litery N, to już jest N łacińskie, a nie takie nasze H.
Czy może to taka ewolucja
połowiczna. Gdzieś zachowa się jedne litery. U już bardziej nie przypomina, tylko takie wydłużone, z jakimś kółkiem na dole. No, stylizacja.
Wiesz, podobnie to, przepraszam.
R jest z jakimś wygibasem.
Podobnie zauważ ewolucja pisma wymyślonego przez Fenicjan. Ewoluuje przez Grekę i dochodzi do tego szlachetnego wzorca. Dziś mi powiedzieli Times New Roman.
Ale nie uważaj romańszczyzny za szczyt tego. Ona jest równorzędna z greckim.
Ale
jak
to,
najbardziej. Ale,
to nie, to może moje przyzwyczajenie. Uważam, że kiedy widzę inskrypcję z środowiska. Słuchaj, przede wszystkim jest to piękne proporcje. Słuchaj, kiedy teraz wróciłem świeżo z Rzymu, kiedy oglądam te litery, każda ta litera jest piękna, po prostu wiesz, trudno mimo wszystko, mimo całej sympatii do ikon, porównać Madonnę z ikony z Madonną Rafaela.
One pełnią inną rolę.
Oczywiście, ale ja
to jest trochę
pismo też, ale nie, chodzi o to, że wiesz, no ja jestem...
Jedno jest wewnętrzne, drugie jest zewnętrzne.
Dobra, zostawmy to, bo chcę mówić o czymś innym. Chcę mówić, bo wiesz, mamy pewien timing.
I to jest nasze spotkanie z Ukrainą. To właśnie oni są wnętrzem, my zewnętrznością. Razem to pasuje, pod warunkiem,
powiedz,
że się to rozumie.
Powiedz to większości Polaków, wśród których nastroje antyukraińskie są niebywałe. Ja wyczuwam tam nosem i nie tylko.
Raczej antybanderowskie, no ale nie, to się zbiega.
Przepraszam bardzo.
To się rozlewa,
kiedy
masz rację.
Widzą młodego człowieka rozwijającego się luksusowym wozem, czy kobietę zajmującą rzekomo miejsce w kolejce do lekarza, to nie patrzy się, czy to banner. Nie, to Ukraińiec. Albo
no, ale to wynika z tych przywilejów. No słucham cię.
I z przeszłości, z resentymentów. Ale chciałem powiedzieć, ponieważ sama ta twarda afera zaczyna wygasać. Powoli pojawiają się rozsądne głosy po jednej, po drugiej stronie.
Oczywiście, no,
i tak dalej.
Załóżmy.
Natomiast wisienka na torcie, no to jest afera kolejna, ujawniona trochę przypadkiem. Fakt podarowania rakiet, czy to woli pocisków, do tych wymarzonych patriotów Ukrainie. Padło to w najgorszym gruncie. Prawdopodobnie gdyby to się działo w pierwszym roku wojny, kiedy zresztą patriotów nie mieliśmy, mieliśmy jedną baterię bez głowic, jak się naśmiewał Jan Pietrzak. Więc w tej chwili to jest afera i to jest gniew już ludu. Większy chyba, chociaż to trudno porównać, jak salonik VIP-ów i handlarze śmiercią w szpitalnym prosektorium. To gorzej niż zbrodnia, to błąd, jakby powiedział nieboszczyk Talleyrand.
Talleyrand, tak.
Więc też dam cię pytanie. Jako obserwatora, bo to już nie jest działka rosyjska, aczkolwiek obyczaje trochę tak. Czy w perspektywie nadchodzących dni i tygodni sprawa tego, wydaje się, dość nieostrożnego podarowania tych rakiet, których mamy przecież bardzo mało, nie będzie gorsza niż afera szpitalna?
Nie, dlatego że to są oddzielne tory, te pociągi się nie zderzą. Afera szpitalna jest naszą wewnętrzną aferą, jest zbrodnią na naszym zdrowiu. Natomiast z patriotami, no cóż, no tak jak z tymi migami 29, któreśmy zatrzymali.
Nie bardzo, oni po pierwsze nie bardzo chcieli je brać, a po
drugie... Nie, bardzo chcieli.
Ale nie chcieli za nie... Przecież to
miałbyś
rozwiązane. Oni nie chcieli dać dronów, bo my...
Znaczy oni myśleli, że dostaną jedno, nie będą musieli dawać drugiego. To trochę takie jak dzieci, prawda?
Trochę jak dzieci, ale...
Dostanę czekoladkę, ale nie będę musiał posprzątać pokoju.
Tak, ale jak dzieci, które zostały przez rodziców rozpieszczone, bo zgodzisz się ze mną, że...
Raczej nie przez rodziców, a raczej przez Zachód, który im obiecał gruszki na wierzbie.
No nie, ale nie. Zostawmy Zachód. Zachód podarował im zdezolowane hełmy.
No tak.
W pierwszych godzinach wojny to Polska pośpieszyła z całą możliwą pomocą.
I to dodajmy owocną.
Tak, owocną.
To się elegancko
za bez kwitowania.
No bo nie można kwitować w sytuacji, kiedy ktoś ginie. No, nie będziemy kogoś rozliczać, jak ktoś, tak powiem, z przerębla wystawia rękę.
Ja nie mówię o, żeby...
To był również nasz interes.
Tak, wiem.
Teraz już możemy powiedzieć, słuchajcie, my się i tak obronimy, a wy się brońcie, że tak powiem, na własne rachunek.
Tak, ale ponieważ są pewne rzeczy niepokwitowane, to przecież znamy do doświadczenia życiowego, to one już są zastane. Rozumiesz? To,
no rozumiem. To
można wyrazić wdzięczność, ale można również nie wyrazić. Podpisany kwit jest kwitem. Podarowane.
Nie. Tu masz rację. Tylko myśmy oczywiście oddali czołgi sowieckie, co się bardzo przydało, bo oni mieli części zamienne. Tak. W ogóle wszystko. Ale za to dostajemy Abramsy. Więc to też pamiętaj.
Ale
że
nie
to
od Ukrainy, tylko od Amerykanów.
No, jasne, że od Ukrainy.
I jeszcze ta różnica. Od Amerykanów bardzo za nie płacąc. Bo zobacz, to jest jeszcze świeża sprawa.
Ale tam są pewne zniżki do wspólnego gara. No,
tak, ale wiesz co, zdobywająca sprawa. I my jesteśmy sojusznikiem, i to pewnym Ameryki, i sojusznikiem jest Turcja. Tylko, że Turcja, nie wiem, jak w tej chwili...
54 miliardy dostała na...
Tak. I za nic nie płaci. My kupujemy, można powiedzieć, po wolnorynkowych cenach, ty mówisz, że trochę jest upust, może jest, ale my za to płacimy. Teraz za tą bazę, o której wszyscy marzą, będziemy też płacić.
Natomiast dopłacać. Turcja, tak. Dopłacać.
Natomiast
to
Turcja
wspólne.
Nie no tylko tak. Dostawała szmal, to jeszcze się stawia. Więc
ona,
to jest zupełnie...
Ale ona się później postawiła. Najpierw dostała ten szmal. Liczono na to, no tutaj przekupiono Turcję, żeby się przypadkiem nie oddała Rosji. No niestety potem zaczęła kolaborować z Rosją, płacić odszkodowanie za ten strącony samolot, tam straszne przepraszania były. Problem jest w czym innym. Turcja to jest flanka południowa. Cholernie ważny, przepraszam za określenie, strategicznie teren. My dopiero zaczynamy być tym strategicznym terenem. Następnym byłaby Finlandia, gdyby nie była neutralna za długo. No Norwegię, zobacz jak dozbrojono Norwegię. Fantastycznie. No to są te kleszcze, które miały w razie czego odgryźć Rosję od Azji.
A nas by oddali najpierw do Wisła, może i potem i dalej.
Znaczy, z nami było
na logikę tu powinno być, tu powinno być główny punkt oporu.
Tylko widzisz, Amerykanie się... Była grupa amerykańskich generałów, która stawiała na Polskę od początku, ale to się przecierało długi, długi czas. No same przyjęcie do NATO przecież trwało, a powinno być błyskawiczne. NATO powinno natychmiast z tego skorzystać, bo to drugi raz
Ale wiesz co, rozumiem, oni przeprowadzali te operacje bardzo ostrożnie, bo weź pod uwagę, co my dzisiaj, czym się różnimy dzisiejszy świat od świata początku lat 90. My wiemy, że de facto nie ma czerwonych linii. Przecież rozumiem, oni nauczyli się w latach zimnej wojny czego? Że cokolwiek zrobią, kopną ambasadora na schodach i już bomba atomowa spadnie na Waszyngton. Rozumiesz?
Tak.
I oni sobie wyznaczyli te potwornie dalekie te czerwone linie. Co więcej, przecież wojna na Kubie była do wygrania w ciągu paru godzin.
Jasne.
Natomiast oni uwierzyli w te cudownie rozmnożone głowice Chruszczowa. Nic by nie było.
Jasne. Teraz już wiadomo, że wystarczyło wesprzeć ten całe lądowanie w Zatoce Świń.
A potem rzeczywiście... Między Chruszczowem a Breżniewem Rosja rozbudowała swój atomat. Po prostu Rosja to trochę jak w tej historii, tak. Gdzie w głodującym mieście posyła się ostatnie dwa bochenki nieprzyjaciołom. Oni naprawdę uwierzyli, że skoro oni wysłali człowieka
tak się zachowują,
w kosmos,
to znaczy, że...
skoro wysłali człowieka w kosmos, a my dopiero ich ścigamy, to jak oni muszą mieć... Po prostu oni popatrzyli, a się, to jak z tymi bochankami chleba. Tak. Musi tam być, muszą być ogromne zapasy, skoro ich na to...
Skoro strzelają chlebem. Tak.
A to był ostatnia bochanka chleba. Po prostu Rosja zawsze była świetna w psychologii i wygrywała to.
No, do czasu, aż pękł cały balon. No i teraz masz tego efekty. Dokończmy sprawę zachowania się samych Rosjan. Tutaj następuje pewna wewnętrzna rewolucja. Kto napędza? Kobiety. Nie wyobrażasz sobie, potężny jest tam ruch.
Wiem, one nakręciły koniec wojny afgańskiej. Nie widzę na razie tak.
Bo to nie ma podobieństwa tutaj. Tutaj paralela nie działa. Po pierwsze, Rosja już nie jest imperium, ale no, wtedy była. Natomiast i musiała jakby... wskutek przegranego Afganistanu rozsypała się przez cały Sojuz. Oni świetnie wiedzą, że jak przegrają Ukrainę, rozsypie się Federacja, rozfederuje się. No tak, będziesz miał 72 państwa, o których mówimy tutaj, tak, w uciśnionych narodach. Przestaną być uciśnione.
Tak, ale wiesz co, to jest po pierwsze kwestia tylko spowolnienia procesu, który jest nieuchronny, bo powiem ci szczerze, nawet będąc złotą rybką, nie wiem, co mogłoby uratować Rosję. Ponieważ cokolwiek by zrobiła, nawet gdyby wygrała tę wojnę, ona nie pokona kryzysu demograficznego. Nagle Rosjanki nie zaczną rodzić po 10 dzieci. A dzisiaj Rosja ma mniej ludności niż Nigeria, Brazylia, a za chwilę wyprzedzi ją Etiopia i Wietnam. Więc demografia leży. Lata prosperity raftowej zostały przejedzone w zbrojenia, tak, i w konta zagraniczne oligarchów.
Przecież oligarchizowane. Tak.
Gdyby Rosja postępowała tak jak Kuwejt czy Emiraty Arabskie, w tej chwili, w których jest 1% w tej chwili dochodów z ropy, a reszta jest dochodów z normalnej działalności handlowej.
Z tego, co dała ropa.
Tak, ropa była tylko... Tak. Ropa była, a tymczasem Rosja jest w sytuacji, że gdyby nie miała tych paliw, nie. Gdyby nie miała tych paliw, nie ma niczego. Po prostu wszystko to roztrwoniło.
No, ma Syberię. To jest potęga.
Ale też już
tylko nie ma ludzi na Syberii.
Po tym coraz głębiej trzeba kopać. Coraz drożej wychodzi wyciągany z podziemia. Ale po tym weź pod uwagę, że
nie ma kim kopać.
Tak. Chińczycy przyjdą. A właśnie to jest kolejna sprawa.
I właśnie tu cię chciałem złapać. Jeżeli to tak dłużej potrwa, mam takie, ale to jest tylko przeczucie,
tak,
że to się skończy Ribbentropem-Mołotowem. Czyli układ Xi Jinpinga z Putinem to jest Ribbentrop-Mołotow, w którym się nagle obudzi chiński Ribbentrop i po prostu będzie przejmował Syberię. Po co Rosji ta Syberia, skoro tam ludzi nie ma? A Chiny mają ludzi.
Nie zgadzam się tylko z tą definicją, ponieważ to nie jest Ribbentrop-Mołotow. To jest Hitler i haha. Rozumiesz, Rosja w tym nie będzie miała nic do powiedzenia, bo będzie miała potężnego kolosa, będącego już nie tylko demograficznie, ale technologicznie. Jeszcze jakiś czas
tylko temu... widzisz, Rosja się postawi Chinom i w tym momencie Chiny zmienią reguły gry.
Ale tak czy siak Rosja nie ma żadnej szansy w tej chyba że partyzantkę na Syberii, która już w tej chwili jest bardzo mocno nasycona Chińczykami. Więc tu Rosja nie ma żadnej...
Tylko tutaj pewną uwagę ci... Rozmawiałem z takim jednym Chińczykiem w Irkucku i on powiedział, no nie po to z Chin uciekłem, żeby tu Chiny przyszły. Więc to są Chińczycy antychińscy.
Dobrze, ale co dziesiąty jest agentem, nie wiem jak się nazywa KGB chińskie, ale na pewno takie istnieje, bo przecież zauważ chociażby to, że Chiny są zdecydowanie lepsi niż Rosjanie. Rosjanom nie przyszło do głowy, zresztą nikt nie kupował rosyjskich samochodów, że ich samochody na przykład mogłyby być sprzedawane na zachód bronią. Tymczasem ja sobie wyobrażam bez science fiction, że pewnego dnia Chińczycy na przykład wypowiedzą wojnę Zachodowi, ale nie będą musieli niczego zrobić. Po prostu wyłączą wszystkie samochody albo każą się nawzajem taranować. To jest
To już jest możliwe.
No jest możliwe. My naprawdę nie wiemy, jakie chipy są w tych. Dlatego ja nie kupuję żadnych Chińczyków. Chociaż może kupuję, bo nie wiem, że, tak, to jest, że to jest. Ale chcę przejść do może ostatniego tematu, ale kto wie, czy nie najważniejszego. To jest Ameryka. My tak trochę poruszamy się po całym świecie i zdumiało mnie, znaczy, jako anegdota oczywiście zdumiało mnie, że Donald Trump ma większą władzę niż Pan Bóg, ponieważ Pan Bóg nie jest w stanie zmienić wyników meczów piłkarskich. Natomiast Trump kazał cofnąć czerwoną kartkę, którą dano amerykańskiemu zawodnikowi i ten zawodnik już nie ma tej czerwonej kartki. Więc sprawczość Trumpa jest gigantyczna w stosunku do
demokratycznej...
Gospodarz.
A co się działo na Olimpiadzie w Pekinie? No też były przecież, fruwało to wszystko.
No dobrze, ale wiesz co, Chińczycy by to zrobili bardzo, nikt by się o tym nie dowiedział po pierwsze. A tu jeszcze...
Amerykanie zrobili, w Ameryce nie jest nie do pomyślenia, żeby się nie dowiedział. Oni tam żyją z tego, że ujawniają wszystko, gdzie można i nie można.
Tak, ale ja chcę inny element tej sprawy poruszyć. Mianowicie, i to chyba jest najważniejszy artykuł, który się ukazał w naszych mediach, który nie został nagłośniony. Otóż Trump w jednym z ostatnich wystąpień zdefiniował wroga i okazało się, że nie jest to Chiny, Rosja, tylko
nie jest to
komunizm.
Iran.
Też nie Iran. Iran Trump to uważa za załatwiony. Trochę przedwcześnie. komunizm. Komunizm wewnętrzny. On po prostu dość lekką ręką przykleja tej lewicy amerykańskiej od Black Lives Matter po senatorów i kongresmenów z partii demokratycznej, przykleja łatkę komunistyczną. Co więcej, on nie bardzo się myli. Rozumiesz? Biorąc pod uwagę to, do czego rządząc te formacje i to rządząc często w sposób nieformalny, myślę o uczelniach, mediach, świecie kultury, przyczyniły, to jest pewna forma komunizmu, być może niebezpieczniejsza niż ta, którą myśmy znali na własnych plecach, tego marksizmu, leninizmu, którego przynajmniej w Polsce nikt nie traktował poważnie.
Tak, i tutaj, że u nas był jakikolwiek komunizm, to jest oczywiście z przymrużeniem oka. Precz z komuną, to akurat na szczęście ona do nas nie dotarła. Tak jak ja zobaczyłem, co to, jak ona strasznie Rosję zniszczyła. Natomiast zachodni, to są popłuczyny, które są o tyle groźne, że są trudno wykrywalne.
To znaczy, jest przez bardzo długi czas, przynajmniej w ogóle
tak,
jakby tego
bezobjawowo
by nie dostrzegano, że co więcej...
Najgroźniejsza jest choroba, o której się nie wie.
Przecież dopiero po latach wychodziły na przykład takie historie, jak wielka operacja KGB, zapisywania homoseksualistów do seminariów duchownych, co zdradziła jakaś aktywistka początkowo lewicowa. Tak. Że po prostu różnych dziwnych rzeczy Amerykanie, to są dosyć w sumie łatwowierni, nie postrzegali jako systemu.
Tak,
nie, może zagrożenie zauważali, ale oni nie widzieli w tym systemu. Oni nie wiedzieli, że jakieś tam wystąpienie w Wisconsin ma coś wspólnego z podobnym incydentem na Florydzie. To były indywidualne akcje jakichś pojedynczych wariatów, ludzi na
Bo tam wolno każdemu być wariatem i tego się nawet nie wolno czepiać.
No, tak.
Problem polega na tym, że to świetnie wykorzystywała Rosja, zarówno ta sowiecka, która...
Teraz Chiny się też w to wlazły.
Otóż to. No, Chiny i kanał panamski. Natomiast bezbronność tego systemu amerykańskiego przecież jest przedziwna, bo zakłada, że wszyscy, skoro już mają tu wolność, to się zaczną zachować jak ludzie wolni, którzy tej wolności nie będą zagrażać. No okazuje się, że wystarczy komuś dać $1000 i ten zacznie działać jak zarazek.
Albo, co widzimy w wielu filmach, na przykład zagrozi śmiercią dziecka.
Tak.
I tu weź pod uwagę, że przecież to nie było tak na przykład, że tacy różni ludzie, akurat doktor Zorge był złym przykładem, ale ci szpiony na zachodzie, czy nawet mordercy wysyłani na zachód, oni zawsze byli mocno trzymani. To nie byli ideowcy. To jasne. Legenda żydowska. Nie. Tam była żona, dzieci, teściowa. Tak. Byli zakładnikami. Oni po prostu nie mieli, ponieważ państwo było gangsterskie, oni w stosunku do gangstera nie mieli żadnej szansy.
Tak, tak. I to samo do dzisiaj się daje jako przykład, że jedyny, który się z mafią sycylijską rozprawił, to był Mussolini.
Tak,
zastosował ich metody do nich i oni nagle siedli cichutko i tak dalej. Oczywiście
ale odżyli dzięki Amerykanom.
Odżyli, tak.
Rzeczywiście pomogli Amerykanom lądować na Sycylii, ale nie za darmo.
Ale nie za darmo. I od tej pory siedzą na tej Sycylii i co im zrobisz? To samo jest z jednym tylko tutaj wyjątkiem. Przypomnę ci, że chyba nie muszę ci przypominać, ale CIA powołano dopiero po II wojnie światowej.
Tak.
Całą drugą wojnę Ameryka jest bez osłony.
Nie
tam się
o tym,
dzieją
tak,
przeciwne
nie
rzeczy.
O tym, że przecież doradcy Roosevelta, komunista na komunicie, już prawdziwy, nie taki dzisiejszy, można być komunista niedzielny.
Więc on miał tam Hopkinsów i innych. Inna rzecz, że niektórzy z nich się połapali w pewnym momencie. No, Harriman na przykład. Aha. I zaczął bić na alarm. No ale przysłowiowa jego córka Katie Harriman, która ogłosiła, że dlaczego Polacy w Katyniu są w ciepłych ubraniach. Bo w Rosji są strasznie mroźne lata. No na te lata. I słuchajcie, ci Amerykanie w to uwierzyli. No Rosja, zima, Syberia, niedźwiedzie. No i jak ona palnęła taką głupotę. Lat trzeba było, żeby oni zrozumieli.
I zaczęli się uczyć geografii. Oni znają geografię, ale Stanów Zjednoczonych. Po prostu.
I też nie za bardzo. Jak ja mówiłem, że jestem z Polski, to pytali, który to stan. No więc to myślenie Stanami, ale to jest zawsze, w każdym narodzie istnieją te trzy warstwy, prawda?
I ta
lokalna nigdy nie sięga góry.
Nie mówiąc o tym, że to jest też właściwe dla narodów wielkich. bo podejrzewam, że wiesz, no...
No tak, mały również, naród mieszka zna swoje.
Mieszkanie starożytnego Rzymu nie musiał wiedzieć, gdzie leży Burg Hadriana na przykład. No, wiesz, no to mogli sobie po prostu na to pozwolić. Ale w jednej z ciekawych rozmów, którą ostatnio odbyłem z profesorem Roszkowskim właśnie padło to, że Amerykanie potrafią się spóźniać. To jest ich główna cecha. Oni to potem nadrabiają. To kiedyś Krzysztof Teodor Teplitz sformułował, że Ameryka to jest taki naleśnik. Ale kiedy ten naleśnik zostaje ugodzony, on się wtedy skręca i staje się walcem parowym. Staje się potęgą. I Ameryka rzeczywiście jest niefrasobliwa, demokratyczna, wierząca. Tak, ktoś napisze, że nie jestem komunistą, napisze w deklaracji wizowej. No to znaczy nie jest, no bo przecież ludzie nie kłamią. Ale w momencie zagrożenia ta Ameryka trzeźwieje i mieliśmy to na przykładzie dwóch...
I staje na nogi.
Tak, dwóch wojen światowych. Późno. Tak. Przecież wyobraź sobie, że gdyby Amerykanie weszli już nie mówię o pierwszej, do drugiej wojny światowej, w pierwszego dnia ataku samolotów na Wielką Brytanię, czyli jesienią 1939 roku. W ogóle ta wojna skończyłaby się w 1940, a najpóźniej w 1941. I tak dalej, i tak dalej. Podobnie Amerykanie przespali pierwsze momenty wojny na Korei.
Tak, oczywiście, dali się zepchnąć
w ogóle prowadzili idiotyczną politykę, jeżeli chodzi o Wietnam i
na własną prośbę
przegrali te wody. Ale pocieszające jest właśnie to, i chyba to będziemy,
że mądrzeje,
jako puentę naszego dzisiejszego spotkania.
Duch Reagana się pojawia. Nagle.
Co pewien czas się ten duch pojawia.
Co pewien czas.
Jak u Słowackiego, ten król duch, który się w określonych momentach naszej historii ujawnia.
I ratuje nam sytuację. No, dobre i to, powiedzmy, że taki system w ogóle działa, a my jesteśmy gęsi kapitolińskie, które muszą po prostu wrzeszczeć, żeby obudzić ten Rzym.
Dobre.
Pamiętaj, Stany Zjednoczone to jest nowy Rzym.
Tak, ale wiesz,
a Rosja to nowe Bizancjum.
Ale to ci powiem jeszcze jedną rzecz, że takiej świadomości nie ma w naszym społeczeństwie. Ja jestem, oczywiście piszą zwykle przeważnie ludzie, którzy bardzo kochają albo nienawidzą. Natomiast ostatnio był się tekst, który umieściłem na swojej stronie internetowej, dotyczył Ameryki. I wiesz, nienawiść wobec Ameryki jest przynajmniej w wyrażanych słowach. Bo nienawiść do Rosji to jest taka naturalna, borać bezobjawowa.
Wielosetletnia.
Tak. Po prostu ludzie nienawidzą z jakiegoś powodu Ameryki. Jest to bardzo emocjonalne, bardzo mocne. Oczywiście podejrzewam, że w innych krajach bliżej Ameryki jest to większe. Więc to jest, wiesz, fenomen. Może to jest krzyżówka zazdrości. Może
właśnie.
To jest element na zupełnie inną rozmowę, ale trzeba się nad tym zastanowić, ponieważ my tak samo potrafimy popełniać te błędy, które popełniają Amerykanie.
Tak.
Amerykanie postrzegają świat na swoją modłę i uważają, że demokracja wszędzie...
Powinna być na ich modłę.
Nie tylko na ich modłę, jest lekiem na całe zło.
Dziwi się, kiedy... że Kanada jeszcze istnieje i nie chce się zamienić w Stany.
Mnie bardziej zdziwiło to, że arabska wiosna zbiotła plugawych dziedzicznych królów i dyktatorów i wstawiła demokratycznie fundamentalistów, o jakich się
w ogóle nie spodziewano. Tak.
Mahdiemu nie śniło. Po prostu.
Tak. Więc... No bo wybrali sobie oczywiście.
Tak, bo myśleli, że demokracja, ale że skoro u nas demokracja broni przed korupcją, broni przed...
To i u nich będzie.
Zasiedzeniem się władzy. Przecież to są różne elementy, które w Ameryce świetnie działają, także nie trzeba za często poprawek do konstytucji. Ale słuchajcie, musimy powolutku kończyć. Bardzo ci dziękuję, że...
Ja również.
Że zastąpiłeś Wiktora Świetlika.
Także mam nadzieję, że pozdrawiamy go tu i życzymy zdrowia.
Że prawie się w których momentach mi się myliło i chciałem ci mówić Wiktorze.
No, nie mam jeszcze takiego imienia, ale Piłsudski miał taki pseudonim.
No, Ziuk. Dobre. Kochani Państwo, zapraszam za tydzień. Nie wiem, czy Świetlik do tego stopnia wydobrzeje, że będzie, ale na pewno zjawi się jakiś interesujący rozmówca, może nawet rozmówczyni. Dziękuję serdecznie.
Krzysztof Jabłonka
i Marcin Wolski.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.